Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Dziś moim gościem jest mecenas Karolina Grabowska, radca prawny z Kancelarii Seneca w Gdańsku. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Pani mecenas, zaprosiłam panią, żeby porozmawiać o takiej sytuacji, która się pojawia w prawie każdej rodzinie, kiedy ktoś umiera. I jest kwestia spadku i jest kwestia testamentów. Co się dzieje po śmierci z majątkiem zmarłej osoby? Czy rodzina może od razu tym majątkiem swobodnie dysponować? Na przykład żona zmarłego może pójść wypłacić pieniądze z konta bankowego, albo jego dzieci mogą pójść wypłacić te pieniądze. Czy mogą dysponować od razu po śmierci?
Nie, rodzina nie może od razu dysponować majątkiem takiej osoby. Taki majątek znajduje się de facto w takim zawieszeniu, jest jakby zamrożony. Dopiero po uzyskaniu postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, bądź przy otrzymaniu u notariusza postępowanie notarialne poświadczające dziedziczenie, nastąpi akt notarialny poświadczający dziedziczenie, wówczas dopiero można uzyskać jakiekolwiek informacje o majątku takiego spadkodawcy. Przykładowo, jak tu pani wspomniała o koncie bankowym. Takie pieniądze są na tym rachunku zamrożone. Bank nie może nic z nimi zrobić, nie może ich wypłacić.
Nawet jeśli majątek był wspólny małżonków?
Nawet jeżeli majątek był wspólny, nie można tego wypłacić.
Czyli tak samo można powiedzieć, że taka żona na przykład, która miała wspólne konto z mężem, może być odcięta od pieniędzy?
Teoretycznie można by było tutaj próbować wypłacić połowę tego majątku, tak? Ale tak naprawdę nie wiadomo. Myślę, że jedną drugą można by było spróbować wypłacić, tak? Ale ta druga część, połowa tej kwoty będzie zamrożona.
Czyli jeszcze raz, żeby to uporządkować. Po śmierci takiej osoby trzeba uzyskać zgodę sądu, przeprowadzić postępowanie przed sądem albo przed notariuszem, tak?
Tak.
Czyli nie ma takiej sytuacji, że nic nie przeprowadzamy. Po prostu ktoś umarł i my sami w rodzinie się tam dogadujemy. Musimy gdzieś to potwierdzić.
Tak, trzeba
prawnie.
Trzeba jak najbardziej to potwierdzić, bo tak naprawdę prawnie nic nie można z takim majątkiem zrobić. Jeżeli w skład majątku wchodziło na przykład mieszkanie, nie możemy go sprzedać. Jeżeli były to środki bankowe, nie możemy ich wypłacić. Tak? W skład majątku mogą wchodzić przeróżne rzeczy. Mogą to być jakieś fundusze inwestycyjne. Mogą to być jakieś lokaty. Nic sami bez takiego postanowienia sądu czy aktu.
Bo żaden bank nam nie wypłaci pieniędzy, ani żaden notariusz nie podpisze umowy na przykład na sprzedaż mieszkania bez sprawy spadkowej bądź notarialnego. Dobrze, ale czy warto spisać w takim razie testament? Czy to ułatwia uporządkowanie tych spraw spadkowych, czy wręcz odwrotnie może je skomplikować?
Moim zdaniem taki testament jak najbardziej ułatwi rozporządzenie takim majątkiem na wypadek śmierci, tym bardziej, że możemy w takim testamencie tak zadysponować takim majątkiem, żeby zabezpieczyć te osoby, które według nas zasługują jak najbardziej na ten majątek, tak? Żeby to było według nas sprawiedliwe. Często też taki testament pozwala na wyeliminowanie jakichś kłótni rodzinnych. Wiadomo, że jak w grę wchodzą pieniądze, jakiś spadek, to wtedy rodzina się często
konfliktuje.
Tak, konfliktuje, pojawiają się różne konflikty na tym tle, więc taki testament też ułatwia i przyspiesza takie postępowanie.
A co powinno, kiedy właściwie spisać, w jakiej formie można to zrobić? Czy trzeba od razu iść do notariusza, czy można skorzystać z takiej formy własnoręcznie zrobić to i czy nie będzie łatwiej takiego testamentu, nie wiem, podważyć? On będzie równie ważny jak testament na przykład przed notariuszem?
Są różne rodzaje testamentów, tak zwane testamenty zwykłe i testamenty szczególne. Takim testamentem zwykłym jest taki właśnie wspomniany tutaj przez panią redaktor testament notarialny. Są też testamenty własnoręczne i tak zwane alograficzne, czyli sporządzone przed konkretną osobą wymienioną w ustawie, na przykład kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, burmistrzem czy prezydentem miasta. I są też testamenty szczególne, które są ograniczone w pewien sposób czasowo. I to są testamenty podróżne, wojskowe i ustne.
Czyli zatrzymajmy się na tej formie testamentu napisanej przez nas osobiście, nie przed notariuszem, ani przed żadnym urzędnikiem, tylko piszemy taki testament własnoręcznie. Jak to powinno się zrobić, żeby on był ważny? Czy na przykład możemy taki testament napisać na komputerze, wydrukować, podpisać, on jest okej?
Taki testament wymaga też zachowania odpowiedniej formy. Nie może być, tak jak pani tutaj wspomniała, sporządzone na komputerze i podpisany. Jedynie musi być od początku do końca napisany ręką spadkodawcy. Powinien wskazywać też datę sporządzenia takiego testamentu i musi być własnoręcznie podpisany. Nie może być też na przykład sporządzony przez inną osobę i tylko
czyli
przez nas podpisany.
Podyktowany przez kogoś, komuś na przykład, tak?
Tak, nie może być podyktowany. Musi być w całości spisany.
Dlaczego
właśnie przez jedną
musi
osobę.
Musi być odręcznie napisane?
Takie są wymogi formalne kodeksu cywilnego. Jest to wprost napisane, że musi być w całości napisane ręką.
Jeśli taki testament zostanie jednak mimo wszystko napisany na komputerze albo komuś podyktowany, to jest to podstawa do tego, żeby go unieważniać?
Jak najbardziej. Taki testament może być nieważny.
A porozmawiajmy w takim razie o tym, jak to jest, kiedy małżonkowie mający wspólny majątek chcą spisać testament. Mogą to zrobić właśnie wspólnie, dysponując tym swoim majątkiem razem?
Nie, niestety nie. Nie ma czegoś takiego w naszym prawie polskim jak sporządzanie wspólnych testamentów. Każda osoba musi sporządzić testament oddzielnie, pomimo że małżonkowie mają często właśnie wspólność majątkową i ten majątek spadkowy też jest wspólny docelowo. Mimo wszystko muszą oni oddzielnie sporządzić ten testament. Jeżeli sporządzają w formie własnoręcznej, to musi być oddzielnie, tak, data, treść testamentu, podpis, może być ewentualnie sporządzane na tej samej kartce, ale musi być konkretnie wyszczególnione, tak, który testament jest czyj.
A co się właściwie powinno znaleźć w takim testamencie? Jakie sformułowania powinny być użyte, żeby wszystko było jasne? Mamy wymieniać wszystko po kolei, co tam posiadamy i tak dalej w takim testamencie, czy wystarczy napisać, że wszystko, co jest moje, to przekazuję tam komuś?
Tak naprawdę też nie jest to wprost opisane, jaka powinna być forma takiego testamentu własnoręcznego, co należy w nim zapisać, ale ważne jest to, że w testamencie powołuje się konkretną osobę bądź osoby do konkretnych udziałów danego spadku.
Czyli na przykład jak to powinno być sformułowane?
Czyli na przykład powołuje do spadku pana X, tak? I wystarczy tak na dobrą sprawę. Albo powołuje do spadku w jednej części pana X, a w jednej drugiej części pana X, a w jednej drugiej pana Y. Tak, chodzi o to, że wyszczególnianie poszczególnych części majątku czasem może bardziej skomplikować nam sprawę, bo nie wyszczególnimy wszystkiego. Zresztą, tak jak już wspomniałam, nasze testamenty polskie powinny, w prawie polskim, które są określone, powinny wskazywać na podział takiego majątku w sposób udziałowy bądź całościowy, tak? Nie ma czegoś takiego u nas jak wyszczególnianie poszczególnymi składnikami majątku. Oczywiście jest możliwość zapisania na przykład konkretnej osobie danego składnika majątku, ale to już to wchodzą takie już inne przepisy, to są specjalne zapisy, które ewentualnie też można do takiego testamentu wprowadzić, tak? Ale co do zasady, tak jak mówię, to są udziały.
A czym się różni testament przed notariuszem od tego spisanego osobiście albo przekazanego właśnie, bo jeszcze jest forma ustna.
Tak.
Muszą być tutaj świadkowie. Który z nich ma większą moc wobec prawa? Czy one są równie ważne, czy któryś jest ważniejszy i bardziej taki, no, konkretnie już nie do podważenia?
Każdy testament, jeśli jest sporządzony w sposób ważny, czyli zawiera te wszystkie elementy, które są wskazane w kodeksie cywilnym, ma taką samą moc sprawczą. Nie ma czegoś takiego, że jeden testament jest ważny, a drugi ważniejszy. Wszystkie mają taką samą moc. I tak naprawdę, jeżeli dany testament spełnia te swoje warunki formalne, będzie ważny i niezależny jest od tego, w jaki sposób jest sporządzony, tylko musi spełniać te warunki.
Rozumiem tylko, że jeśli na przykład napiszemy testament przed notariuszem, to gdybyśmy chcieli go odwołać, to również musimy odwoływać przed notariuszem, czy niekoniecznie?
Niekoniecznie. Właśnie dobrze, że pani tak wspomniała, tak naprawdę jeżeli miałabym tutaj polecić jakąś formę, to tutaj właśnie ten testament notarialny jest jakby najbardziej bezpieczną dla nas formą, z tego względu, że notariusz jako osoba wykonująca zawód zaufania publicznego jest takim trochę gwarantem tego, że ten testament będzie sporządzony w prawidłowej formie i jest taką formą bezpieczną.
A czyli, przepraszam, my musimy później w razie już sytuacji takiej, że ktoś umiera i jest ten testament notarialny, tylko u notariusza jakby potwierdzić go, tak?
Nie.
I nie musimy iść do sądu, czy jednak mimo wszystko sprawa spadkowa w sądzie i tak się musi odbyć?
To są troszeczkę oddzielne kwestie, tak? Jeżeli chodzi o ogólnie testamenty, obojętnie w jakiej formie, to możemy to zrobić albo w postępowaniu sądowym, albo przed notariuszem. Więc nie ma tutaj różnicy, w jakiej formie został sporządzony testament. Można to zrobić w tych dwóch formach. Natomiast ten testament notarialny, no tak jak mówię, jest tą formą bezpieczną.
Mhm. A jeśli jest kilka prawidłowo spisanych testamentów, to który jest obowiązujący? Ten ostatni? Czy ten notarialny na przykład będzie, no, ważniejszy?
Nie, przeważnie jest to testament ostatni. Tak naprawdę liczy się kolejny testament będzie ważny, może być też brany pod uwagę ten wcześniejszy, jeżeli te testamenty się nie wykluczają w jakiś sposób ze sobą. Wtedy oba testamenty będą brane pod uwagę.
I to wtedy sąd już zdecyduje, tak? Który, jak będzie to dziedziczenie przebiegało?
Raczej tak. Raczej tak.
A proszę powiedzieć, jeśli w testamencie wymienione są dzieci, to ta cała sprawa z dziedziczeniem się komplikuje w jakiś sposób? Musi wtedy trafić do sądu?
Taka sprawa się jak najbardziej może skomplikować. Dzieci nie mają pełnej zdolności do czynności prawnej, czyli nie mogą podejmować, rozporządzać swoim własnym majątkiem, tym bardziej, że w taki majątek spadkowy często wchodzą nieruchomości, wchodzą rzeczy cenne, więc takie dzieci nie mogą same takim majątkiem rozdysponować, więc taki testament może jak najbardziej skomplikować nam całą tutaj procedurę, gdyż nie w każdym przypadku rodzic, który jest co do zasady przedstawicielem takiego dziecka, będzie mógł takie dziecko reprezentować i takie postępowanie sądowe mocno nam się wydłuży.
Czyli tutaj ktoś zapisując porówno wszystkim, dzieciom swoim, wnukom, prawnukom na przykład, udział w swoim spadku, czyli na przykład, nie wiem, mieszkanie, tak? Wszyscy dostają porówno. Może w pewnym sensie skomplikować chociażby sprzedaż tego mieszkania, bo to może trwać, tak? Bo te sprawy w sądzie trochę jednak trwają.
Jak najbardziej.
Spadkowe.
Jak najbardziej może się to skomplikować. Trzeba też się zastanowić. Nie zawsze to, co nam wydaje się sprawiedliwe, będzie później dla takich osób, które chcemy obdarować, no proste, i później te procedury sądowe mogą jednak mimo wszystko całą sprawę tutaj utrudnić.
A testament ustny, on jest tylko w nagłych sytuacjach? Czy, nie wiem, możemy na przykład dzisiaj taki testament przed kimś powiedzieć po prostu, komu byśmy chcieli rozdysponować nasz majątek i on będzie obowiązujący, czy on obowiązuje tylko przez jakiś okres czasu?
Takiego testamentu ustnego nie można sporządzić w każdym czasie. Muszą zaistnieć konkretne przesłanki. Jest to przede wszystkim obawa rychłej śmierci spadkodawcy. Na przykład to jest jakaś ciężka choroba, czy już podeszły wiek, wypadek, tak? To jest taka świadomość zbliżającej się śmierci. Też ze względów obiektywnych, tak? Że wiadomo, że stan zdrowia nie pozwala na... stan zdrowia grozi, tak, rychłą śmiercią, a drugą taką przesłanką są szczególne okoliczności, które nie pozwalają na zachowanie takiej zwykłej formy testamentu, lub te zachowanie takiej formy jest bardzo utrudnione, na przykład to jest powódź, jakaś katastrofa, tak, że w takim momencie nie można po prostu iść do notariusza czy sporządzić.
No i jak to zrobić prawidłowo, żeby to było obowiązujące? Ilu musi być tych świadków i jak to w ogóle powinno wyglądać?
Testament sporządza się ustnie w obecności co najmniej trzech świadków.
I trzeba wypowiedzieć jakieś konkretne słowa? Jak to...
Nie trzeba wypowiedzieć konkretnych słów. Sporządza się testament tak samo jak testament tak naprawdę w innej formie, własnoręczny czy notarialny. Tak naprawdę treść jest bardzo zbieżna.
Ja rozumiem, że kiedy taka osoba wyzdrowieje na przykład, okaże się, że no zagrożenie jakieś tam było, ale minęło, to ten testament już nie jest obowiązujący? Czy on obowiązuje? Czy trzeba go odwoływać w jakiś sposób?
Testament ustny traci moc z upływem 6 miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały skorzystanie z niego. I w takim przypadku spadkodawca powinien sporządzić testament, jeżeli nadal jestem zainteresowany, powinien sporządzić w takiej formie zwykłej. Tak?
Już w formie pisemnej. Odwołać tamten, że odwołuje go, tak? I
Nie, on po prostu traci moc.
Traci
jest
moc.
Jakby nieistniejący.
Karolina Grabowska, radca prawny z Kancelarii Seneca w Gdańsku, jest moim i Państwa gościem. Do rozmowy wracamy za kilka minut, a mowa będzie między innymi o tym, czy testament można unieważnić i kiedy można to zrobić.
Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę. Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.
Joanna Matuszewska, witam ponownie. W studiu ze mną mecenas Karolina Grabowska, radca prawny z Kancelarii Seneca w Gdańsku. Witam Panią ponownie, Pani mecenas. Chciałam zapytać, kto po kim może dziedziczyć tak naprawdę, powiedzmy jeszcze, bo tutaj są też pytania od naszych słuchaczy, którzy na przykład zastanawiają się, czy można wydziedziczyć kogoś i czy ten ktoś będzie miał prawo do zachowku. Co to znaczy w ogóle zachowek?
Jeżeli chodzi o dziedziczenie, to możemy tutaj wyróżnić dwa sposoby, tak? To jest dziedziczenie testamentowe, o którym już wspominaliśmy w pierwszej części, a drugim rodzajem dziedziczenia jest dziedziczenie ustawowe, czyli tak jak wskazane jest konkretnie w ustawie.
Czyli to nie ma testamentu, tak?
Nie ma testamentu. Są wskazane pewne grupy, które po kolei po sobie dziedziczą. Jeżeli wcześniejsza grupa nie może dziedziczyć, wchodzi następna jakby, tak? Więc to jest konkretnie ustalone, kto kiedy może dziedziczyć. dziedziczyć. Przykładowo, w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci, spadkodawcy oraz jego małżonek. I dopiero w przypadku, gdy brak jest zstępnych, czyli dzieci, wnuków i tak dalej, powołani do spadku z ustawy są małżonek i teraz już rodzice. Dopiero jak brak jest na przykład już później z tych zstępnych i małżonka, dziedziczą rodzice. Więc to jest konkretnie ustalone, kto po kim i w,
na przykład może dziedziczyć po siostrze siostra?
Tak, może jak najbardziej. Tak? Jeżeli właśnie tutaj z rodzicu, żadne z rodziców nie będzie, nie dożyje otwarcia spadku, wtedy udział ich spadkowy przypada rodzeństwu.
I to w sytuacji, kiedy dzieci nie ma, tak? Na przykład dana osoba.
Tak.
I teraz pytanie od naszej słuchaczki, pani Krystyny. Czy chce wydziedziczyć siostrę, czy będzie jej się należał jakiś zachowek? Co to jest ten zachowek, może powiedzmy?
Jeżeli chodzi o wydziedziczenie, to też nie jest to taka prosta kwestia, bo potocznie wydaje się, że wydziedziczyć można każdego i w każdym przypadku. Niestety tak nie jest do końca. To są konkretne też przesłanki, które są wskazane w kodeksie cywilnym, które umożliwiają nam takie wydziedziczenie.
Czyli na
wydziedziczenie.
Przykład?
Czyli na przykład, jeżeli taka osoba wbrew woli spadkodawcy uporczywie postępuje w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, to też jest takie mało określone zwrot, te zasady współżycia społecznego. Przykładowo na przykład to, co nam...
Nie utrzymuje kontaktu na przykład?
No uporczywie, no teoretycznie tak. Tutaj bardziej na przykład wchodziłoby w grę alkoholizm, narkomania, jakieś naganne prowadzenie stylu życia, jakieś popełnianie przestępstwa, tak? Tutaj jeżeli chodzi pani o te kontakty, to wchodziłaby inna przesłanka, to jest uporczywe niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzicielskich.
Czyli na przykład mamy rodziców, nie opiekujemy się i wtedy rodzice mogą zastrzec, że nie dostaniemy tego zachowku, nawet...
Tak, to jest ten brak właśnie troski, brak opieki w przypadku, gdy na przykład właśnie taka osoba potrzebuje tego, jej stan zdrowia tego wymaga. Ale tak naprawdę to są przypadki, które są szczegółowo badane przez sąd. Jeżeli takie do takiego wydziedziczenia faktycznie dojdzie, to też to niestety postępowanie spadkowe może zweryfikować, że takie wydziedziczenie nie będzie skuteczne.
Czyli po prostu nawet mimo tego, że my zapiszemy w testamencie, że nie chcemy, żeby ta osoba otrzymała zachowek albo jakikolwiek majątek po nas, to do końca tak może nie być. Ten testament może być tutaj podważony w tym zakresie.
Tak, jeżeli ta osoba podważy testament w tym zakresie i zgłosi się do sądu i tutaj wytoczy nam postępowanie w tym zakresie, jak najbardziej tutaj sąd będzie badał, czy takie przesłanki miały miejsce i czy może dojść do takiego wydziedziczenia.
Co się dzieje, jeśli na przykład osoba zostawiająca spadek pominie jego jakąś część, wymieni wszystko, bo na przykład testament sporządziła 10 lat przed śmiercią, a w międzyczasie jeszcze ten majątek się powiększył i czegoś w tym testamencie nie ma, to jest jakaś przeszkoda do tego, żeby ten testament zrealizować, żeby on był ważny, czy nie jest to przeszkoda?
Tak jak właśnie wcześniej wspominałam, taki testament nie powinien być sporządzony w takiej formie, wtedy nie będzie takiego tutaj problemu, bo powinien taki testament wskazywać konkretnie, jaka osoba jest powołana do spadku i w jakiej części udziału. Nie powinno się wymieniać konkretnych składników majątkowych, które wchodzą w skład spadku i na przykład wtedy by to nie było takiego kłopotu, że jakaś część majątku zostanie...
To wszystko rozumiem, że wiedzą notariusze, prawda? Natomiast jeśli człowiek sam pisze swój testament, może tego nie wiedzieć, a to jest istotne właśnie, żeby później nie było kłopotu z tym testamentem, tak?
Jak najbardziej.
Dobrze, a jeśli w testamencie ktoś z bliskich będzie pominięty, czy ma prawo do takiego spadku? On powinien się gdzieś zgłosić? Co powinien zrobić?
Jeżeli taka osoba jest...
Jeśli, przepraszam, nie zostanie wprost napisane, że ten ma nie dostać nic.
Jeżeli testament jest sporządzony w sposób ważny i skuteczny i nikt nie podważa tej ważności tego testamentu, wówczas dziedziczenie następuje zgodnie z wolą spadkodawcy. I wtedy osoby pominięte nie mają prawa do takiego spadku.
Nawet jeżeli są to na przykład dzieci, albo nawet jest na przykład, nie wiem, żona, która na przykład nie żyje z mężem, a żyje z tym mężem, który zmarł, konkubina.
Tak,
konkubina może na przykład odziedziczyć? Może być, jeśli jest wpisana w spadku, że ona dziedziczy mieszkanie na przykład.
Jeżeli jest wpisana w testamencie, że dziedziczy, to jak najbardziej i pozostałe osoby, które... Na podstawie dziedziczenia ustawowego dziedziczyłyby, nie mogą takiego spadku otrzymać. Wtedy taką instytucją zabezpieczającą ten najbliższy krąg rodziny jest właśnie instytucja zachowku. Jest to prawo właśnie, które przysługuje osobom wymienionym w ustawie do dochodzenia należnych im praw majątkowych z masy spadkowej, czyli to przysługuje konkretnie...
To jest jakoś procentowo obliczane, czy jak to się
liczy? Tak, to jest 1/2 bądź 2/3 udziału, który przypadałby takim osobom. I takie osoby, które są uprawnione do zachowku, to są małżonek, rodzice i zstępni.
Wstępni, czyli dzieci.
Czyli dzieci, wnuki i wnuki. Ta linia tu.
A kiedy rodzina może unieważnić testament? I jak to się właściwie robi? Czy jest na to jakaś procedura?
Testament można unieważnić w postępowaniu sądowym. Przede wszystkim najczęściej dzieje się to w postępowaniu stwierdzenia nabycia spadku. Testament może być unieważniony z kilku względów. Są to względy przede wszystkim te formalne, tak? Czyli muszą być zachowane te wszystkie elementy, o których już wcześniej wspominaliśmy, czyli na przykład przy tym testamencie własnoręcznym powinien on być napisany od początku do końca w formie odręcznej i na przykład jeżeli nie będzie on, będzie on napisany takim na maszynie, czy właśnie na komputerze, to wtedy taki testament jest nieważny i w ten sposób można taki testament obalić.
A tak inną, samo jak będzie podyktowany komuś.
Tak samo jak będzie komuś podyktowany. Inną taką grupą przyczyn, które mogą powodować unieważnienie testamentu. Są to takie sytuacje, gdy taki testament został sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Wtedy taka osoba nie może pokierować swoim postępowaniem.
Ale nie proszę do końca to nam przełożyć świadoma. Na język polski, co
no to właśnie,
znaczy?
To jest, to przeważnie są takie sytuacje, gdy osoba jest jej na tyle na przykład chora, że nie pozwala jej to w sposób taki
czyli
rozsądny.
Czyli na przykład ma demencję na przykład,
na
tak?
przykład.
Albo orzeczoną, nie wiem, chorobę Alzheimera.
Tylko też
jakąś...
to nie jest tak do końca, że konkretna choroba w każdym przypadku powoduje takie wyłączenie tej świadomości. Tak naprawdę w postępowaniu sądowym będzie sąd badał przy pomocy biegłych sądowych, czy faktycznie ta dana choroba takie uniemożliwia...
A z praktyki jak to wygląda? Z praktyki takiej waszej sądowej? Że te choroby są, wyłączają jakby?
Te choroby wyłączają, aczkolwiek, no tak jak mówię, to się już biegły lekarz będzie wypowiadał w konkretnym
tak?
przypadku, bo nie ma takiego z góry ustalonego spisu chorób, które tutaj podlegają. Innymi takimi przykładami, gdzie możemy unieważnić testament jest to sporządzenie testamentu pod wpływem błędu, który uzasadniałby przypuszczenie, że taka osoba, jeżeli by wiedziała o tym błędzie, nie sporządziłaby takiego testamentu.
Czy ktoś wprowadził na przykład groźby, ją w błąd na przykład w jakiś sposób przeinaczając fakty, tak?
Na przykład.
Jakieś mówiąc na przykład, nie wiem, oczerniając kogoś, tak? Co było nieprawdą.
Tak, czyli w jakiś sposób no tutaj tak zmanipulował tą osobą, że ona do końca nie jest... do końca nie wie, że robi źle, tak? Ona normalnie sporządziłaby testament na rzecz innych osób, a ktoś po prostu tak jej tutaj zmanipulował, że ona po prostu w inny sposób
sporządziła. A co, pani mecenas, jeśli spadek ma trafić do osoby niewspokrewnionej? Czyli mamy taką sytuację, że osoba, która spisuje testament, wszystko, cały majątek przekazuje osobie niespokrewnionej albo na przykład jakiejś instytucji. Czy można to wykluczyć w postępowaniu jakimś, czy trzeba się po prostu z tą wolą zmarłego pogodzić?
Trzeba się z taką wolą zmarłego pogodzić. Krąg osób, które mogą być wpisane w testamencie, no nie jest w jakiś sposób ograniczony. Osoba może w dowolny sposób takim swoim majątkiem ograniczyć. Jeżeli tylko, tak jak już było wspominane, testament spełnia swoje wszystkie warunki, taki testament będzie ważny.
No dobrze, to rozmawialiśmy o tym, że jest jakiś majątek, ale czasami jest taka sytuacja odwrotna, że są same długi. Ale jest na przykład testament, że wszystko przekazuje temu i tamtemu, albo nawet no, może nie być, tylko jest to dziedziczenie z mocy prawa ustawowe, o którym pani mówiła. Czy możemy się jakoś zabezpieczyć, żeby nie stracić własnego majątku i nie przejąć tych długów po osobie zmarłej?
Tak, jak najbardziej. Taki spadek można odrzucić, jeżeli wiemy, że w skład takiego spadku wchodzi więcej pasyw niż aktywów. Można także spadek przyjąć wprost, bądź przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. To
co
są
to
takie
znaczy?
Trzy rodzaje, właśnie takie sposoby, gdzie możemy rozdysponować takim majątkiem. Przyjęcie spadku wprost jest to przyjęcie spadku ze wszystkimi długami, bez ograniczeń. Możemy wtedy odpowiadać zarówno tym majątkiem spadkowym, a także majątkiem osobistym. A przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza to jest przyjęcie spadku właśnie z ograniczeniem do wysokości tego majątku spadkowego. Na szczęście teraz zmieniły się, na szczęście dla spadkobierców zmieniły się przepisy w październiku 2015 roku i od tego momentu spadkobiercy, którzy nie złożą oświadczenia, bo trzeba złożyć takie oświadczenie w przeciągu 6 miesięcy od dowiedzenia się o tym, że się jest powołanym, że można dziedziczyć spadek, osoba, która nie złoży takiego oświadczenia, jednego z tych właśnie trzech dróg, o których wspominaliśmy, będzie dziedziczyła spadek z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z tym ograniczeniem do tej masy spadkowej.
Powiedziała pani odrzucenie spadku. To jest właśnie to, że odrzucam, to znaczy nie zgadzam się na przyjęcie spadku. Nie chcę mieć po prostu żadnego spadku po tej osobie.
Tak, nie chcę ani tych aktywów, tego majątku, który wchodzi, ani nie chcę tych długów.
Bo czasami jest tak, że na przykład w rodzinie ktoś nie utrzymywał kontaktu, jest jakby spadkobiercą, ale nie wie tak naprawdę, czy ten ktoś nie wziął kredytu, ten zmarły, prawda? To chodzi o coś takiego tutaj, żeby się zabezpieczyć.
Jak najbardziej, jeżeli tym bardziej nie wiemy, co wchodzi w skład takiego majątku, nie znamy dokładnie tej osoby, jak rozporządzała swoim majątkiem, to warto właśnie się tutaj zastanowić nad ewentualnym odrzuceniem spadku.
A co w sytuacji, kiedy na przykład wiemy, że istniał testament, ale gdzieś zaginął? Nie mamy, mamy na przykład albo tylko jakieś ksero zrobione, albo wiemy, że gdzieś tam był i my jesteśmy tam powołani do spadku, natomiast nie jesteśmy w stanie tego dokumentu odnaleźć. To takie ksero może być uznane na przykład przez sąd albo przez notariusza za coś jako ważny dokument?
Niestety niepotrzebny jest oryginał testamentu, samo ksero nie jest co do zasady wystarczające, żeby tutaj takie dziedziczenie na podstawie takiego dokumentu przeprowadzić.
A jak to się w praktyce odbywa? Taki dokument spisany, ta osoba, która chce pozostawić spadek danej swojej, tej osobie, która ma po niej dziedziczyć, to powinna jej oddać ten dokument, czy trzymać w domu? Jak to w praktyce jest najkorzystniej zrobić?
Taki dokument, jeżeli ktoś pozostaje w dyspozycji takiego dokumentu, jakim jest testament i dowie się o śmierci spadkodawcy, powinna jak najszybciej taki dokument przekazać do sądu spadku, czyli do sądu, który będzie rozpatrywał ewentualne postępowanie spadkowe, czyli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.
Czasami poszukiwania w ogóle takiego dokumentu mogą być utrudnione, bo nie wiadomo, gdzie ktoś go schował, prawda? Czy w domu, czy gdzieś, nie wiem, wyniósł do jakiejś skrytki bankowej, albo w ogóle komuś innemu przekazał, żeby w jego imieniu później pokazał ten dokument. Tutaj chyba warto porozmawiać też w rodzinie na takie tematy, chociaż no, to się wydawać mogłoby czasami, że to są trudne tematy, zwłaszcza jak ktoś jeszcze żyje, mówić już o spadku po nim, prawda?
Jak najbardziej. Często zdarza się niestety tak, że spadkodawcy ukrywają te swoje testamenty, nie mówią nic nikomu o tym, że sporządzili taki testament i do tego ukrywają je w takich miejscach, gdzie naprawdę ciężko później takim osobom, które porządkują rzeczy po zmarłym, trudno jest odnaleźć ten testament. Więc tak jak pani tutaj redaktor wspomniała, warto jest rozmawiać między sobą o tym, że są prawa sporządzenia testamentu, że ten testament jest w tym miejscu schowany. Dobrze jest też zrobić sporządzić testament u notariusza, wówczas na wniosek takiego spadkodawcy ten testament zostanie wpisany do rejestru testamentów i wtedy ten testament nie zaginie, tak?
Jak sprawdzić, czy był testament u notariusza?
Wystarczy udać się do notariusza, przedstawić akt zgonu spadkodawcy i taki notariusz sprawdzi, czy ewentualnie taki testament został zarejestrowany.
Czyli w jakiejkolwiek kancelarii notarialnej to sprawdzimy.
Tak.
Bo jest jakiś ogólny rejestr.
Tak, jest ogólny rejestr.
A te sprawy spadkowe, które w sądach, one są długotrwałe? I jak to średnio wygląda, takie postępowanie?
Ciężko tutaj mówić o długości takiego postępowania, bo wszystko też zależy od tego, jak bardzo skomplikowana jest dana sprawa. Zależy od tego, czy osoby są skonfliktowane i czy podważają na przykład właśnie testament, czy podważają jakieś inne tutaj elementy. Więc takie postępowanie może trwać od kilku miesięcy do kilkunastu nawet, tak? W zależności od tego, jak tutaj ta sprawa sądowa wygląda. Do tego też obłożenie sądów ma duże znaczenie. Czasem jest tak, że sądy są na tyle, mają duży wpływ tych spraw, że to wszystko jednak rozciąga się w czasie.
A proszę powiedzieć, taka sytuacja, jeśli rodzina nie znalazła testamentu i sprawa spadkowa została przeprowadzona na mocy obowiązujących przepisów tej ustawy o dziedziczeniu, a potem ten testament gdzieś tam się znalazł, ale sprawa ta sądowa spadkowa została zakończona, to można ponownie prosić o rozpatrzenie tej sprawy w sądzie?
Tak, jak najbardziej można złożyć wniosek o zmianę takiego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź o jego uchylenie, jeżeli okaże się, że właśnie krąg spadkobierców jest inny.
Czyli nawet jeśli, powiedzmy, było dziedziczone jakieś mieszkanie, które zostało sprzedane, to mimo, jeśli by się znalazły dodatkowe dokumenty, dodatkowy testament, to można jakby do sprawy wrócić i ponownie ją rozpatrywać.
Można do sprawy wrócić, aczkolwiek no to na pewno nie będą sprawy proste.
No właśnie, bo zastanawiam się, to też, co też się dzieje w takich sytuacjach, kiedy ktoś dowiaduje się o tym, że mógł być powołany do spadku, a nie wiem, nie utrzymywał kontaktu, bo na przykład mieszkał za granicą albo gdzieś wyjechał i przez jakiś czas nie było kontaktu z tą osobą zmarłą. Czy tutaj można coś też jeszcze zrobić? Gdzieś się zgłosić i dochodzić tych swoich praw dotyczących dziedziczenia?
No tak jak tutaj wspominaliśmy, tak? Taka osoba może takie postępowanie zmienić takie postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub je uchylić, więc może tutaj jak najbardziej zadziałać, nieważne czy była za granicą, czy znajdowała się tutaj w Polsce, ale może tutaj jeszcze zadziałać i takie postanowienie jakoś odkręcić.
Teraz po śmierci osoby, która napisała testament, ktoś, kto go ma, powinien go gdzieś złożyć, nie wiem, w sądzie, przekazać rodzinie, czy nie powinien go, co grozi, jeśli on na przykład nie pokaże, może tak zapytam.
Taka osoba jak najbardziej powinna jak najszybciej złożyć w sądzie spadku taki testament, który znajduje się w jej posiadaniu. Jeżeli tego nie złoży, sąd może nawet nałożyć grzywnę na taką osobę. Taka osoba, jeżeli znajduje się też w kręgu spadkobierców, może być uznana za niegodną dziedziczenia, czyli osoba
wykluczona z tego dziedziczenia.
Tak, zostaje wtedy wykluczona z takiego dziedziczenia.
Karolina Grabowska, radca prawny z Kancelarii Seneca w Gdańsku. Dziękuję bardzo pani mecenas za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.